Tak, witamy. Beata Szydło, wicepremier do spraw społecznych i kandydatka Prawa i Sprawiedliwości w okręgu małopolskim do Parlamentu Europejskiego jest naszym gościem. Dzień dobry, pani premier.
Dzień dobry. Małopolsko-Świętokrzyski.
No, czyli tak, troszkę większy niż myślałem, ale wszystko się zgadza. Pani premier, przed panią na pewno pracowita i sobota, i niedziela, ale od poniedziałku urlop?
No tak, zdecydowaliśmy, że ministrowie, którzy kandydują, będą brali na czas tych ostatnich dwóch tygodni urlopy. Zresztą ja biorę urlopy też już kilkakrotnie, korzystałam z urlopu w czasie kampanii, wtedy kiedy miałam tylko i wyłącznie takie zajęcia związane właśnie z kampanią wyborczą. Natomiast oczywiście no, to jest też praca w rządzie, więc jeżeli będzie taka potrzeba, to wtedy trzeba będzie odłożyć kampanię i zająć się też sprawami związanymi z pracą w rządzie. Ale większość czasu będziemy już w tej chwili na urlopach.
A czy ktoś taki jak premier też musi wypełnić specjalny wniosek urlopowy i zanieść do kadry? Jak to wygląda w praktyce?
Nie ma czegoś takiego, znaczy no, premier też ma urlop i też z niego korzysta, natomiast premier jest swoim szefem. W związku z tym oczywiście zgłasza się urlopy, bo zatrudniony jest premier również na podstawie kodeksu pracy i obowiązują te same zasady co do wszystkich pozostałych pracowników.
Czyli pani premier, od poniedziałku urlop, a kiedy złożycie dymisję? Bo chyba też dla czystości sprawy powinno mieć to miejsce no, przed 26 maja na pewno.
Wczoraj pan premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rekonstrukcja rządu nastąpi najprawdopodobniej po wyborach do Europarlamentu. Jest to związane między innymi z tym, że kandyduje oczywiście sporo osób z rządu, ale nie tylko ministrowie, ale również i wiceministrowie, więc rozumiem, że pan premier chce mieć też możliwość no, już zmian i wzięcia pod uwagę ewentualnie kto będzie w Europarlamencie, a kto nie.
A to nie jest tak, że przed wyborami powinno się takie dymisje złożyć? Właśnie dla tej czystości, o której mówiłem.
No, można powiedzieć tak, że praca polityka polega na tym, że jest się też bardzo często kandydatem w wyborach i też jesienią pewnie większość ministrów naszego rządu będzie brała udział w wyborach parlamentarnych, więc na tym to polega, że pracuje się jednocześnie w rządzie, kandyduje się, część z parlamentarzystów, ci, którzy nie są w rządzie, nie pełnią takich funkcji, również są kandydatami. Myślę, że w tej chwili najważniejsze jest to, że przede wszystkim wszystkie sprawy w rządzie biegną zgodnie z planem, harmonogramem. Nie ma żadnych opóźnień, wszystkie prace są podejmowane tak, jak zakładaliśmy.
Pani premier, ten czas kampanijny to jest czas ze strony polityków wielu różnych obietnic, ze strony dziennikarzy to powinien być czas weryfikacji tych obietnic. Jak pani ocenia ten okres 17 miesięcy jako wicepremier do spraw społecznych? Wypełniła pani wszystkie zadania, spełniła te obietnice złożone wcześniej, czy nie?
Tych podejmowanych przeze mnie, przez Komitet Społeczny, ja też chcę powiedzieć, że poza tym, że jestem szefem Komitetu Społecznego, pełnię w rządzie funkcję wicepremiera i te zadania były różne, nie tylko związane ze sprawami społecznymi, ale te zobowiązania, które były przeze mnie założone, że będą wypełnione, mogę powiedzieć z satysfakcją, że tak, te projekty, te plany, które miałam wtedy, kiedy przystępowałam do pracy jako wicepremier rządu, z satysfakcją mogę powiedzieć, że większość z nich już jest ukończona, część z nich jest przygotowana do realizacji, jak na przykład projekt ustawy o darmowych lekach dla kobiet w ciąży już jest po przyjęciu przez Komitet Społeczny i w tej chwili czeka na przyjęcie przez rząd.
A pozostałe, pani premier, bo to są obietnice, ja dodam, z kwietnia 2018 roku, czyli sprzed roku. Na przykład premia za szybkie urodzenie dziecka dla młodych matek. Gwarancja miejsc pracy w żłobkach, bon na sport i kulturę dla młodych ludzi jeszcze nie pracujących. Co z tymi obietnicami?
Tak, pracujemy w tej chwili nad rozwiązaniami i została przygotowana pewna propozycja dla młodych ludzi, która jeżeli pan premier uzna i rząd uzna za dobry pomysł, za dobry projekt do przyjęcia, to zapewne ten projekt zostanie również przełożony na projekt ustawy. Natomiast jeżeli chodzi o te pozostałe wymienione przez pana redaktora, to rzeczywiście, jeżeli chodzi przede wszystkim o kwestie związane z wsparciem rodzin, mam, myśmy postawili w rządzie w tym momencie na poszerzenie programu 500+, jako ten program, który jest powszechnym, który też spełnia oczekiwania, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wielu rodzin.
Czyli krótko mówiąc, tamte obietnice są w tej chwili realne, w tym roku na pewno.
Tamte projekty są przygotowane do realizacji, natomiast nie będą wprowadzane w życie w tej chwili, dlatego że podjęliśmy decyzję, nad czym również pracował Komitet Społeczny, że w tej chwili bardziej oczekiwanym przez rodziny jest właśnie wspieranie poprzez upowszechnienie programu 500+.
A to znów pani narazi się na krytykę profesora Leszka Balcerowicza, który skrytykował ostatnio mocno program 500+, ale o tym może porozmawiamy w internecie. Jeszcze spytam w tej części radiowej o 13. emeryturę. Czy ona w przyszłym roku na pewno też będzie obowiązywała, czy nie?
My deklarujemy, że chcemy, żeby obowiązywała. Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość musi rządzić, żeby móc dopełnić tego zobowiązania. Musimy dalej kontynuować nasz rząd. Natomiast tak, jesteśmy zdeterminowani, żeby znaleźć rozwiązanie, żeby to było stałe świadczenie.
Pani premier, po co pani wybiera się do Europarlamentu?
No tak to jest w życiu polityka, że bardzo często trzeba podejmować nowe wyzwania. Skoro jest takie oczekiwanie, jest taka potrzeba, ja też muszę powiedzieć, że są to nowe doświadczenia, które chciałabym w tej chwili realizować, ale też doświadczenia, które wypływają z mojej pracy właśnie w fotelu premiera, kiedy miałam okazję bardzo mocno uczestniczyć w tych sprawach toczących się w Brukseli i wiem doskonale, że potrzebna tam jest dobrze przygotowana, zdeterminowana do obrony polskich interesów
ekipa rządowa. A o co konkretnie pani będzie walczyć? Bo są niektóre inne panie kandydatki, że tak powiem, pani kontrkandydatki z innych ugrupowań. Jedna z nich na przykład będzie walczyła z mową nienawiści, druga obiecuje, że będzie walczyła o świeckie państwo. A pani o co będzie chciała walczyć?
Ja przede wszystkim będę walczyć o to, żeby Polska była i Polacy byli traktowani na równi z innymi państwami członkowskimi. Tej równości brakuje, chociażby w tak prozaicznych bardzo często sprawach, jak na przykład równa jakość produktów, czy to żywności, czy to chemii, czy to właśnie towarów, które są produkowane i sprzedawane w Polsce i ta, mimo że ten sam towar, ta sama nazwa, ta sama firma produkująca, to jakoś gorsza. Myśmy podjęli już ten temat, ja miałam okazję jako premier właśnie podejmować ten temat wspólnie z pozostałymi członkami Grupy Wyszehradzkiej. Wystosowaliśmy taki właśnie apel do Komisji Europejskiej, żeby ta równość została zachowana. Myślę, że to jest w codziennym życiu bardzo ważny temat.
Ale
ta równość dotyczy,
na koniec,
ta równość dotyczy jeszcze, tylko może skończę, również i tych spraw ważniejszych, istotnych, to znaczy równego traktowania Polski jako państwa członkowskiego i Polaków jako właśnie Europejczyków, tak samo jak pozostałych krajów.
Na koniec, Róża Thun zaprasza panią na taką debatę liderów, tak żeby spotkać się, porozmawiać o sprawie najważniejszej podczas debaty. Jest pani gotowa na taką debatę?
Znaczy ja jestem gotowa debatować, tylko uważam, że w tej chwili te zapowiedzi i te ciągłe nawoływania pani Róży Thun do debaty to jest po prostu chęć zaistnienia politycznego. Ja bardzo chętnie będę debatować, ale pod warunkiem, że to będzie merytoryczna debata, a nie na zasadzie właśnie jakiegoś takiej próby tylko i wyłącznie organizowania politycznego show. Debata jest potrzebna, oczywiście, że tak, i Polacy powinni wiedzieć, jakie są propozycje programowe, jakie są też nasze rozwiązania różnych problemów. I ja staram się przede wszystkim debatować z Polakami,
i
z mieszkańcami.
I o tym w internecie za chwilkę nasza debata z anteny radiowej przechodzi do internetu. Beata Szydło, przypomnę, była naszym gościem. Dziękujemy radiosłuchaczom i zapraszamy na rmf24.pl. Pani premiera, takie słowa ze strony pani w sprawie tej debaty to nie jest trochę taka ucieczka przed wyzwaniem? Może pani się w ten sposób po prostu boi rywalki? też silnej tam w tym regionie Małopolski.
Jeszcze raz powtórzę, ja oczywiście mogę chętnie usiąść do debaty i możemy rozmawiać, tyle tylko, że wydaje mi się, że ta debata musi mieć pewien poziom. Ja się spodziewam, co pani Thun powie w wielu sprawach dotyczących chociażby właśnie tego równego traktowania, czy spraw ważnych dla Polaków, ale oczywiście wszystko jest możliwe, wszystko jest możliwe.
Odpowie pani na jej list? Bo ona wysłała taki list, taką propozycją. Doczeka się odpowiedzi?
Muszę przyznać, że nie otrzymałam takiego listu. Być może, że on wpłynął do mojego biura. Muszę sprawdzić, ponieważ jestem dość mocno zajęta ostatnio i przede wszystkim jestem właśnie w terenie na spotkaniach z mieszkańcami i również w pracy w kancelarii, więc nie wiem, czy taki list wpłynął. Obiecuję, że sprawdzę.
Przychodzi mi do głowy kolejne pytanie o Parlament Europejski i w ogóle Brukselę. Czy pani to miejsce kojarzy się pozytywnie, bo tak sięgając w pamięci do kilku lat wstecz, myślę, że przeżyła tam pani takie dość, no może czasem nawet i bolesne momenty, bo to było 27-1, prawda, kiedy Polska, no i polski kandydat nie przeszedł. Kolejna sprawa to była taka debata o Polsce. Też taki chyba wtedy dostaliśmy jako rząd zimny prysznic. Nie ma pani w jakiś sposób urazu do Parlamentu Europejskiego i tych instytucji brukselskich?
Wręcz odwrotnie, te dwa przykłady, te dwa przypadki, które pan redaktor przywołał, dla mnie są źródłem ogromnej satysfakcji, szczególnie debata w Strasburgu, bo ja miałam okazję wtedy powiedzieć dużo dobrych rzeczy o Polsce. Ja zostałam tam zaproszona nie dlatego, żeby właśnie powiedzieć, jak w Polsce świetnie sobie radzimy na przykład z realizacją projektów europejskich, ale dlatego, że opozycja, właśnie ugrupowanie pani Róży Thun postanowiło Polskę i polski rząd upokorzyć. Ja mam wrażenie, że udało się wtedy powiedzieć i pokazać dużo ważnych spraw o Polsce i wiem, że to była ważna debata dla Polaków. Ja wiem, że miliony ludzi wtedy mnie wspierało i dzisiaj jeżdżąc i spotykając się, rozmawiając również w kampanii wyborczej, bardzo często ludzie przywołują tą debatę i dziękują za nią, bo poczuli się wtedy naprawdę dumni z tego, że są Polakami. To są ich słowa, więc je przywołuję. Natomiast głosowanie nad wyborem pana Tuska, ja im dłużej czasu mija, im więcej czasu mija od tego wyboru i im większa jest aktywność pana przewodniczącego Tuska przeciwko polskiemu rządowi, również po tym jego ostatnim występie w Polsce, a przede wszystkim bulwersującym braku reakcji na wystąpienie jego poprzedzającego go pana Jędrzejewskiego, tym bardziej jestem przekonana, że moja decyzja była wtedy słuszna i jedyna możliwa dla polskiego premiera. Przewodniczący Rady Europejskiej powinien być bezstronny i powinien zachowywać umiar w polityce atakującej właśnie jakiś rząd, kraj członkowski.
Skoro
on tego
sama
nie potrafił zrobić.
Wywołała temat wystąpienie pana Leszka Jędrzejewskiego. Pani też to wyraźnie widzi, że osią przynajmniej tych ostatnich dni, czy może tygodni kampanii do Europarlamentu jest ten spór wokół religii, kościoła, miejsca w życiu publicznym i społecznym. Pani myśli, że ten spór dla PiS-u jest korzystny czy nie?
No to przede wszystkim jest pomysł Koalicji Europejskiej właśnie na taką wojnę światopoglądową. Tyle tylko, że wojny światopoglądowe niestety zawsze źle się kończą i uderzają przede wszystkim w ludzi. I ja oczekuję szacunku dla i tolerancji dla osób wierzących, nie tylko katolików, ale wszystkich, dla których religia jakakolwiek jest ważna. I oczekuję również szacunku dla chrześcijan i dla Kościoła katolickiego w Polsce i dla katolików. Mamy prawo konstytucyjne zagwarantowane do tego, żeby mieć prawo właśnie do kultywowania religii, do uczestniczenia w tych wszystkich dla nas ważnych momentach religijnych i nikt nie ma prawa z tego sobie robić żartów, czy używać tego w walce politycznej. Mogę powiedzieć, że Koalicja Europejska posuwa się naprawdę za daleko.
A czy zatrzymanie pani Elżbiety Podleśnej z samego rana za to, że rozklejała takie właśnie plakaty, to nie jest przesada? To nie jest coś, co zaszkodzi jednak Prawu i Sprawiedliwości? Coś, co być może nawet doprowadzi do jakiegoś takiego wzmożenia się tej części antykościelnej, antyreligijnej, antyklerykalnej, że tak naprawdę to jest działanie przeciwskuteczne?
W Polsce wszyscy są równi wobec prawa, więc jeżeli prawo zostało złamane i sprawa została zgłoszona, policja musiała takie działania podjąć. Ja przypomnę, że kodeks karny bardzo jasno i wyraźnie precyzuje, że ktoś, kto właśnie znieważa symbole religijne czy obraża uczucia religijne innych osób, no podlega karze. Natomiast ja przede wszystkim apelowałabym o uspokojenie emocji i myślę, że potrzebna jest w tej chwili taka refleksja, że tak jak wcześniej powiedziałam, za daleko się posuwają ci, którzy atakują katolików, którzy atakują osoby wierzące Kościół i byłoby dobrze, żeby ze strony polityków Koalicji Europejskiej taki głos się pojawił, uspokajający i powstrzymujący tych wszystkich, którzy w tej chwili próbują wojnę światopoglądową w Polsce prowadzić. Bo jeżeli wymknie się to spod kontroli, to naprawdę będziemy wszyscy przegranymi i sądzę, że dzisiaj oczekujemy od tego, żeby Grzegorz Schetyna, żeby właśnie Róża Thun, żeby właśnie Donald Tusk bardzo jasno powiedzieli, dlaczego się na to zgadzają, dlaczego zgadzają się na przykład na takie wypowiedzi, jak miał pan Jarzdzewski na oficjalnej przecież imprezie firmowanej przez Donalda Tuska, na której wszyscy liderzy opozycji byli i bili prawo panu Jarzdzewskiemu.
Tylko pani premier, czy zatrzymywanie Elżbiety Podleśnej rano to nie jest właśnie podnoszenie tych emocji, o zmniejszenie których pani apeluje? Jarosław Kaczyński, pewnie pani pamięta, w latach 90. powiedział coś takiego, że ZHN jest prostą drogą do dechrystianizacji Polski. Parafrazując tamtą wypowiedź, można by powiedzieć, że dzisiaj właśnie zatrzymywanie takich osób jest też jakimś elementem, być może takim, gdzie ktoś powie, że żyjemy w państwie kościelnym, tak? Skoro się zatrzymuje takie osoby z samego rana za rozklejanie plakatów z Matką Boską.
No tak, zapewne takie interpretacje ktoś może sobie czynić, natomiast jeżeli zostało złamane prawo i zgłoszona została do policji ta sprawa, to ona musiała być zgodnie, tak jak już wcześniej powiedziałam, z prawem, z kodeksem karnym wyjaśniona. No, pani została zatrzymana, wyjaśnienia zostały przez nią złożone. Postępowanie trwa i zobaczymy, jaki będzie jego końcowy efekt, bo to już
nie. A prawo zostało złamane według pani w tym momencie?
Jeżeli zostało zgłoszone przez jakąś osobę, że jej uczucia zostały religijne obrażone, to wtedy policja musi podjąć takie działania. To jest rzecz normalna. Ja przypomnę, że chyba w 2015 roku podobna była sytuacja dotycząca również uczuć religijnych, gdzie wówczas została oskarżona i zatrzymana osoba, która naraziła uczucia religijne wyznawców islamu, bo dotyczyło to meczetu w Warszawie.
Pani premier,
znieważenia meczetu w Warszawie.
Wrócę do wspomnianego wcześniej profesora Balcerowicza, który po raz kolejny zresztą mocno skrytykował program 500+. Ja wiem, że dla pani to jest projekt sztandarowy, dla Leszka Balcerowicza chyba taka czerwona płachta, którą zawsze krytykuje od dawna, ale tym razem w tym raporcie Fundacji Obywatelskiego Rozwoju są zawarte konkretne dane, które mówią, że program 500+, po pierwsze, nie zwiększył liczby narodzeń, a kosztował bardzo dużo, bo w sumie 70 miliardów złotych już. Jest mniejszy spadek ubóstwa niż to planował rząd, no i jest duża liczba kobiet, które rezygnują z pracy, czyli sporo minusów, a plusów niewiele.
No mogłabym powiedzieć tak, że gdyby nie plan Leszka Balcerowicza, to być może nie musielibyśmy wprowadzać programu 500+, żeby wspomóc między innymi rodziny, które ucierpiały w wyniku jego polityki gospodarczej i transformacji. wtedy, kiedy on był odpowiedzialny za polską gospodarkę. Natomiast ja się oczywiście nie zgadzam z tymi wszystkimi tezami tam zawartymi. Zresztą autorów tego raportu jest więcej niż rozdziałów i stron tego raportu. Można oczywiście wszystko bez żadnej refleksji zinterpretować, ale ja chcę powiedzieć tak, że po pierwsze, to jest program, który zlikwidował ubóstwo wśród dzieci i to jest realne wsparcie dla bardzo wielu rodzin.
Ale jest zarzut, że w mniejszym stopniu niż to planował rząd.
Program działa dopiero 3 lata. Blisko w tym roku już jest taki pełny trzeci rok, prawda? I to jest co roku ponad 20 miliardów złotych trafia do gospodarstw domowych polskich rodzin. W tym roku go rozszerzamy. Więc efekty na przykład demograficzne, bo tam też jest zarzut pojawiający się, że
no to
mniej,
są fakty, tak, to są fakty też GUS-u, ta
tak,
liczba narodzin nie jest większa.
Tylko, że pan Leszek Balcarowicz i jego zespół nie wziął pod uwagę, że zmniejszyła się jednocześnie liczba kobiet, które są w tym okresie, kiedy mogą rodzić dzieci. Więc to jest statystycznie, możemy oczywiście o tych danych w ten sposób też i rozmawiać, ale trzeba też wziąć całe spektrum. Natomiast efekt demograficzny my będziemy mogli ocenić po kilku jeszcze latach. Dla mnie każde wsparcie rodzin, każda forma właśnie takich projektów powszechnych, prorodzinnych, to jest inwestycja w przyszłość Polski i ja będę zdecydowanie tutaj twierdzić i twierdzę, że to jest program potrzebny Polakom, potrzebny polskiej gospodarce, bo również dzięki temu programowi przecież rozwój gospodarczy Polski przez te wszystkie lata tak świetnie też się rozwija Polska i pokazujemy, że ten wzrost gospodarczy również dzięki programowi 500+ był możliwy. Więc
no, a dezaktywacja
pan
kobiet...
Leszek Balcarowicz i jego zespół tutaj uważam, że tendencyjnie do tego podchodzi i wielokrotnie zresztą wyrażał niezadowolenie z tego programu. Ja wolę, żebyśmy inwestowali w rodziny, żebyśmy właśnie te środki dawali rodzinom, niż tak przekształcali polską gospodarkę, żeby polskie rodziny popadały w biedę, a tak było za czasów Leszka Balcerowicza.
To na koniec, pani premier, mam jeszcze jedno chyba dość trudne pytanie, ale pytanie pewnie na czasie, bo o tym będzie wszystkim bardzo głośno i dziś, i jutro, i pojutrze. Bo dziś w internecie premiera filmu Tomasza Sekielskiego, filmu o problemie pedofilii w kościele. Słyszała pani? Pewnie tak.
Tak, oczywiście słyszałam, bo ten temat się pojawia. Ja powiem tak, pedofilię w każdej postaci i ktokolwiek się dopuści, należy nie tylko piętnować, ale walczyć z całkowitą determinacją z tym, z tą patologią i karać bardzo surowo tych, którzy się tego dopuszczają.
A obejrzy pani ten film? Bo w tej filmie właśnie są takie sceny, które pokazują, że nie wszyscy chcą z tym walczyć.
Natomiast no, proszę mi pozwolić nie komentować filmu, bo go nie widziałam.
Ja też tylko
raz,
czytałem recenzję.
Chcę jeszcze raz mocno podkreślić. Pedofilia jest wielkim złem i należy bezwzględnie z nim walczyć.
A obejrzy pani ten film?
Nie sądzę.
Beata Szydło, wicepremier do spraw społecznych i kandydatka okręgu Małopolsko-Świętokrzyskiego Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję pani premier. Dobrego
dziękuję
dnia.
Dziękuję wszystkiego. Dobrego dnia.
Kłaniamy się.